Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry.
Głos pracownika.
W poszukiwaniu pracy kluczowe jest doświadczenie i dobry życiorys zawodowy. Bardzo często skupiamy się na klarownym, dobrym CV. Stworzyć takie nie jest łatwo, ale trzeba mieć także świadomość, że jest druga strona, która może popełnić błędy, bo pracodawca mierzy się z podobnym problemem, przygotowując ogłoszenie o pracę. Źle stworzone skutkuje setkami CV i godzinami straconymi na rekrutację. Jak więc dobrze napisać ogłoszenie? Musi być ono bardzo konkretne. Między innymi o to, co powinno zawierać i gdzie je publikować. Alicja Samolewicz-Jeglicka pytała Agnieszkę Śladkowską, twórcę Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Warto wiedzieć.
Dzisiaj porozmawiamy od strony pracodawcy. Szukam kogoś do pracy. Jak napisać ogłoszenie i żebyśmy znaleźli kogoś odpowiedniego na stanowisko, które akurat mamy wolne?
Na pewno warto jest ogłoszenie o pracę zawężać w taki sposób, żeby dały one nam idealnie wycelowany spływ. Takim błędem, które firmy robią, jest to, że ogłoszenia są tak bardzo szerokie, że na przykład w ramach danej oferty pracy spływa nam 150 CV. I teraz wyłowienie z tych 150 CV tego jednego, dwóch, trzech, które są dla nas najcenniejsze i które chcielibyśmy zakończyć zatrudnieniem, jest po prostu bardzo, bardzo trudne i wymaga niesamowitej liczby godzin. I teraz jak nawet sobie przemnożymy, że rekruter bardzo mało czasu poświęca na to CV, ale jednak musi je otworzyć, musi zobaczyć, co w tym CV jest, musi mniej więcej je przejrzeć, a zakładając, że to też jest proces kliknięcia, wybrania, zamknięcia, no to zakładając nawet dwie minuty, to zobacz, mamy 150 CV, to jest 300 minut. 300 minut to jest w zasadzie cały dzień pracy, a jeszcze ludzie chodzą na przykład, nie wiem, się napić czy coś zjeść, więc z reguły jest to dużo dłużej niż dzień pracy, więc to jest bardzo żmudne, szczególnie, że te aplikacje też spływają w różnym czasie. Dlatego ja jestem zawsze za tym, żeby maksymalnie zawęzić tą grupę, na której nam zależy. Czyli na przykład, jeżeli wychodzimy z założenia, że nie jesteśmy w stanie zatrudnić nikogo bez doświadczenia, to zaznaczmy doświadczenie, którego oczekujemy. Jeżeli wychodzimy z założenia, że powinniśmy zatrudniać tylko osoby, które mają angielski, to napiszmy, że angielski na poziomie B2 to jest wymóg konieczny. I na przykład dopiszmy do tego, co ta osoba musi robić, czyli kontakt w języku angielskim z klientem międzynarodowym. I teraz, jak mamy to zawężenie, to już mamy większą pewność, jeżeli dopiszemy tę informację, że to jest warunek konieczny, że nie będziemy mieli tego olbrzymiego spływu, które będzie dla nas zupełnie nieistotne, bo nie będziemy w stanie na przykład z 100 osób, które mają angielski na poziomie, nie wiem, A2 czy A1 wyłonić naszego kandydata. Więc jeżeli uważamy, że coś jest konieczne i kluczowe, to warto jest w ogłoszeniu też to zaznaczyć. Taką rzeczą, która też jest bardzo, bardzo pomocna, jest to, że kandydat przez ogłoszenie może albo być bardziej zachęcony, albo mniej zachęcone i kandydaci lubią mieć poczucie, że poczuli po tym ogłoszeniu, jak wygląda ich firma. Czyli jeżeli mamy firmę, która nie jest korporacją, czy nawet jeżeli jest korporacją, ale mamy swobodną atmosferę, ludzie zwracają się do siebie na ty, jest trochę śmieszniej, nie mamy dress code'u, który jest sztywny, to możemy też pokazać to w ogłoszeniu i miałam taką rekrutację ostatnio, w której kandydaci zwracali uwagę na ogłoszenie za każdym razem, kiedy je otrzymywali. Czyli kandydat dostawał ofertę przygotowaną i ona była napisana w taki zabawny, nieszablonowy sposób, że za każdym razem była to informacja, że to musi być fajna firma, skoro pisze takie ogłoszenia. Więc naprawdę samym ogłoszeniem można bardzo dużo pokazać, jak wygląda klimat organizacji, ale też zachęcić i pokazać, że to nie jest, nie wiem, standardowa oferta, że to nie jest typowy pracodawca, taki jak każdy inny, tylko on ma coś w sobie wyjątkowego, a nam zależy, żeby trafić do konkretnej grupy, więc musimy pisać tak, jak ta grupa chciałaby, żeby to było napisane.
Mamy takie ogłoszenie napisane i teraz, czy dajemy na typowe portale związane z pracą, czy może jakieś portale lokalne, czy może wyjść poza internet?
I to znowu zależy, kogo szukamy, bo jeżeli na przykład szukasz obsługi w sklepie, no to jasne jest to, że twój sklep jest najlepszą formą reklamy, jaką możesz sobie znaleźć, czy już w tym sklepie możesz pokazać klientom, że szukacie kogoś fajnego. Jeżeli ten klient był w sklepie, spodoba mu się atmosfera, a jednocześnie szuka pracy, no to jest duża szansa na to, że będzie zainteresowany i weźmie udział w takiej rekrutacji. Jeżeli na przykład szukasz kelnerki do kawiarni, no to jest ta sama sytuacja, czyli bardzo łatwo możesz dotrzeć do dużej grupy klientów, jeżeli użyjesz swojego lokalu. Ale na przykład takim dobrym miejscem na promowanie swoich ofert pracy są oczywiście wszelkiego rodzaju media społecznościowe i profile tej konkretnej organizacji. Więc jeżeli firma ma grono swoich fanów, to dużo większa szansa jest, że wśród tych fanów będzie ktoś, kto będzie dłużej lojalny i będzie dłużej z firmą, dlatego że z jakiegoś powodu jednak tym fanem firmy jest. Czyli na przykład, jeżeli mamy firmę, która produkuje, nie wiem, jedzenie dla psów, tak? No to wiadomo, że wśród tych osób, które mają te psy, będziemy mieli też te osoby, które mają te psy i szukają pracy, więc to są takie dobre sposoby dotarcia do kandydatów. Z reguły mówi się o tym, że najlepiej rokują zatrudnienia z dwóch źródeł. Pierwsze źródło to jest strona kariery firmy, czyli sytuacja, w której ktoś celowo wszedł na stronę kariery, dlatego że z jakiegoś powodu ta firma jest dla niego ważna, a druga grupa osób, które najlepiej w organizacjach rokują, to są osoby z polecenia. Czyli warto jest wykorzystać ten kanał, którym jest polecanie, i też dosyć już popularną formą jest wynagradzanie osoby polecającej za takie polecenie.
Czy samemu dajemy ogłoszenie, czy szukamy wsparcia w jakiejś agencji związanej z pracą, czy może szukamy jakiegoś doradcy, który też nam te ogłoszenie rozprzestrzeni i znajdzie kandydata? Co jest najlepsze? Czy to zależy może od budżetu danej firmy?
To zależy od budżetu danej firmy, to zależy od trudności w ramach danej rekrutacji. Oczywiście ja bym powiedziała, że zawsze najlepiej jest oddać rekrutację specjaliście, który zna się na rekrutacjach, co wcale nie jest takie proste znalezienie takiej osoby czy firmy. Możemy mieć też taką osobę w ramach swojego zespołu, która będzie w tym kierunku się rozwijała i będzie te procesy rekrutacyjne kolejne i kolejne dla firmy realizowała. Natomiast warto, żeby proces rekrutacji był przeprowadzony w ogóle przez osobę, która się na nim zna. Dlatego, że kiedy firmy czasem robią taką zasadę, że kierownik rekrutuje, to jest jedna z gorszych rzeczy chyba, jaka może się w organizacji przydarzyć.
Dlaczego?
Bo kierownik ma robić inne rzeczy niż rekrutować pracowników. Ma zajmować się na przykład swoim działem. Ma sprawiać, żeby ten dział się rozwijał. Ma rozliczać, motywować i dawać cele swoim pracownikom.
No ale chce znać przyszłego...
I dobrze, właśnie bardzo dobrze. To zaraz jeszcze powiem, dlaczego to jest ważne, żeby on w tym procesie uczestniczył. Natomiast kiedy oddajemy cały proces w ręce kierownika, to z mojego doświadczenia kończy się to tym, że a, nie ma odpowiedzi zwrotnych do kandydatów, którzy procesu rekrutacji nie przeszli, a to jest warunek konieczny. Żyjemy w takich czasach i myślę, że już doszliśmy do takiego poziomu zrozumienia, że szacunek kandydatowi należy się w procesie rekrutacji i on wygląda tak, że zawsze kandydat dostaje informację zwrotną z procesu, a kierownik nie ma czasu na to, żeby odpowiedzieć wszystkim, którzy zostali zaproszeni. Nie prowadzi tego procesu często też w taki sposób, jaki to powinno być zrobione, a jeśli prowadzi to w taki sposób, to zawala inne rzeczy, czyli na przykład okazuje się, że przez 2 tygodnie dział jest z osobą, która albo jest przemęczona i zestresowana, albo z osobą, której w ogóle nie ma, dlatego że ona teraz siedzi w tych CV, przegląda je i spotyka się z kandydatami. Jak najbardziej kierownik musi mieć znaczący wpływ na proces rekrutacji, czyli to on musi powiedzieć, kogo mu brakuje, to on musi mieć wpływ na to, jak finalnie to ogłoszenie będzie wyglądało, jakie będą wymagania, obowiązki, i on musi to wszystko wcześniej albo przekazać, albo musi to zaakceptować. I zawsze musi wziąć udział, moim zdaniem, w procesie rekrutacji, widząc, kto jest na to miejsce zatrudniony. I tak jak rozmawiam z kandydatami, którzy szukają pracy właśnie na stanowiskach kierowniczych i wychodzą ze stanowisk kierowniczych z innych firm, to ich jedną z dużych takich niechęci wobec aktualnego miejsca jest to, że nie mieli wpływu na rekrutowany zespół, że dostawali jakieś osoby, które na przykład w ogóle były nietrafione pod kątem czy dobrania do wszystkich wcześniejszych członków zespołu, czy pod kątem w ogóle kompetencji. To był taki jeden z powodów, który zachęcił kandydata do tego, żeby szukać pracy. To jest jedna strona. Kierownicy chcą mieć wpływ na to, kto jest rekrutowany, ale druga strona jest też taka, że ludzie chcą wiedzieć, kto będzie ich przełożonym. I czasem ta informacja, kto będzie przełożonym, potrafi zdecydować o tym, dlaczego wybiorę firmę A, a nie firmę B. I jak znowu odwracając tą całą sytuację, jak kandydaci przychodzą do nas i wspieramy ich w procesie rekrutacji, to zawsze też powtarzamy, że jeżeli kierownika nie ma w ramach tego procesu, jeśli on się tam nigdzie nie pojawił, jeśli nikt go nie pokazał, to też jest taki obszar, w którym warto byłoby się zastanowić, czy to jest firma, w której ja chcę pracować, bo ta najtrudniejsza, najważniejsza, najbardziej wymagająca relacja to będzie właśnie relacja z bezpośrednim przełożonym, więc warto zobaczyć, czy to jest osoba, z którą ja w ogóle chcę pracować, bo może się okazać, że po 20 minutach spotkania rekrutacyjnego, ja już będę wiedziała, że chcę pracować wszędzie, ale nie tutaj.
Ogłoszenia o pracę często zawierają także listę benefitów proponowanych przez pracodawcę. Jakie są obecnie potrzeby zatrudnionych? O zmieniającej się w ostatnim czasie roli benefitów pracowniczych mówi Monika Banyś, rzecznik prasowy firmy Personal Service.
Aktualnie potrzeby pracowników są zupełnie inne. Oni walczą z rosnącymi kosztami życia, pamiętają doświadczenia pandemii. Dlatego mówią wprost, że dla nich najważniejsza rola benefitów pracowniczych to wsparcie ich zdrowia oraz wsparcie ich finansów osobistych. To pokazuje, że w momencie, gdy zaspokojenie tak naprawdę takich podstawowych potrzeb jest zagrożone, to myślenie o edukacji, o rozwoju schodzi zdecydowanie na dalszy plan. I rzeczywiście też jak pytamy pracowników o to, jakich teraz dodatków oczekują od swoich firm, to oni na pierwszym miejscu stawiają podwyżki wynagrodzenia i premie, czyli typowo finansowe benefity. Następnie jest właśnie to wsparcie zdrowia, czyli rozbudowany pakiet opieki medycznej. I tutaj jakby nie ma się co dziwić. Z jednej strony pieniądze, co jest pokłosiem inflacji. Wszyscy się z tym mierzymy, wszyscy więcej płacimy za zakupy, więcej za paliwo i to powoduje, że wszystkie dodatki pracownicze, które obniżają te koszty życia, zdecydowanie zyskują na znaczeniu. Też zdrowie, w związku z tym, że cały czas jednak mamy gdzieś to widmo pandemii w pamięci, chcemy, żeby pracodawca nas zabezpieczył też w tym zakresie. To, co jest ciekawe, to w opinii niemal co trzeciego pracownika najważniejsza rola benefitów to poprawa samopoczucia i komfortu pracy. I to jest istotne, bo jednak wydawałoby się, że praca zdalna spopularyzowała się na tyle, że tego typu dodatki będą trochę traciły na znaczeniu, a okazuje się, że wcale nie, co pokazuje, że nadal home office jest dodatkiem i nie będziemy się raczej żegnali z biurową rzeczywistością. Podium najważniejszych ról benefitów zamyka właśnie rozwój i edukacja, która spadła dopiero na czwartą pozycję, ale tutaj też jest to wspierane przez to, że pracownicy mają świadomość, że rynek pracy mocno się zmienia i oni muszą się edukować i muszą się rozwijać. Zwłaszcza, że często się teraz słyszy o tym, że ludzie ze względu na postępującą automatyzację, ze względu na zmiany na rynku pracy, mogą tracić zatrudnienie, więc chcemy się po prostu przed tym obronić, żeby do takiego zjawiska nie doszło. I tutaj jeszcze warto dodać, że w piramidzie potrzeb Maslowa kluczowe dla zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu jest poczucie, że zaspokojone są wszystkie podstawowe potrzeby. I to trochę widzimy teraz w przypadku benefitów. Pracownicy wcześniej mieli przestrzeń, żeby myśleć właśnie o swoim rozwoju, o pasjach, o tym, że chcieliby, żeby pracodawca im dopłacił na przykład do ich pasji związanej z bieganiem. Teraz najbardziej zależy nam na ochronie własnego zdrowia i obniżeniu wysokich kosztów życia. I to oczywiście nie znaczy, że firmy powinny teraz nagle wycofywać wszystkie swoje programy, które wspierają edukację czy rozwój pasji pracowników, ale warto przyjrzeć się swojemu systemowi benefitów i jednak reagować na bieżąco na zmieniające się potrzeby pracowników.
Zawody przyszłości.
Jeden z niezbędnych dziś zawodów to zawód mechanika samochodowego. Jednak w perspektywie zmieniającego się rynku motoryzacyjnego zmieni się zapewne także sytuacja zawodowa tej grupy. W jaki sposób? O tym Iwona Wysocka.
Coraz bardziej nowoczesne, zaawansowane technologicznie, także elektryczne samochody już dziś stają się coraz bardziej popularne i coraz więcej jeździ ich po ulicach. Coraz więcej będzie trafiało do mechaników na przegląd czy naprawy. Ale czy dzisiejszy, tradycyjnie postrzegający swoją pracę mechanik będzie w stanie naprawić takie auto naszpikowane elektroniką zawiadywaną przez sztuczną inteligencję? Czy będzie umiał zdiagnozować problem i usunąć usterkę? Ponieważ samochody ewoluują, praca ludzi, którzy je naprawiają, również musi. Mechanicy dołączają do grona profesjonalistów w wielu branżach, którzy nieustannie widzą, jak ich praca zmienia się wraz z postępem technologicznym. Co więc będzie musiał robić przyszły mechanik samochodowy, aby pozostać zatrudnionym? Być może zostanie uznany za przedstawiciela bardzo zaawansowanego zawodu, który wymaga znajomości kodowania, programowania lub przynajmniej wąskiej specjalizacji. Jeśli tak, to co będzie musiał zrobić obecny mechanik, aby nadążyć za zmianami? Czy powinien inwestować w ustawiczne kształcenie, czy może część jego pracy wykonają roboty? Jest spore niebezpieczeństwo, że wcale nie tak długo z mapy świata zaczną znikać małe zakłady mechaniczne, a zastąpią je duże firmy, prawdopodobnie sieciowe. Będą zatrudniać specjalistów od mechaniki, programowania i obsługi robotów służących do naprawy super nowoczesnych samochodów.
Na koniec tradycyjnie Robert Silski i flash informacji z rynku pracy.
Bezrobocie w Polsce w sierpniu wyniosło 4,8%, czyli było o 0,1 punktu procentowego niższe niż w lipcu, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Pod koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 807 tysięcy osób. Z danych GUS wynika, że najniższe bezrobocie jest w województwie wielkopolskim, najwyższe w warmińsko-mazurskim. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób w sierpniu w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku było wyższe o 12,7%. Wyniosło 6583 zł i 3 grosze brutto. Względem lipca przeciętna płaca w tego typu firmach zmniejszyła się o 2,9%. Brak pracowników z Ukrainy spowodował poszukiwanie osób z dalszych rejonów świata. Do pracy w Polsce trafiają pracownicy z Azji i Ameryki Południowej. Dane opublikowała agencja pracy Gremi Personal. Według niej brak pracowników z Ukrainy spowodował duże zainteresowanie osobami nie tylko z państw postsowieckich, jak Kazachstan czy Uzbekistan, ale nawet z dalszej Azji. Pracownicy z Indonezji, Filipin, Nepalu, Pakistanu czy Malezji stanowią coraz liczniejszą grupę. Polscy pracodawcy sięgają też za ocean, do Ameryki Południowej, rekrutując w Peru i Kolumbii. W pierwszej połowie przyszłego roku mogą wejść w życie przepisy umożliwiające zakładanie fundacji rodzinnych, przewiduje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Resort podkreśla, że pozwoli to m.in. ochronić majątek i zatrzymać go w jednych rękach. Z danych ministerstwa wynika, że problem sukcesji dotyczy 57% firm rodzinnych. Resort rozwoju podkreśla, że firmy rodzinne są znaczącym elementem polskiej gospodarki. Stanowią 90% wszystkich przedsiębiorstw. Przychody 100 największych firm rodzinnych w ubiegłym roku to 260,5 miliarda złotych. W Polsce relatywnie niewiele młodych osób łączy naukę z pracą. W ubiegłym roku pracowało 12% uczących się w wieku od 15 do 29 lat. To prawie dwa razy mniej niż średnia w Unii Europejskiej, podali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najwięcej uczniów pracuje w Holandii. W Polsce mniej więcej co trzeci student podejmuje pracę zarobkową. Ponad połowa dzieci uczących się teraz w szkołach będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. Jednocześnie większość z nas będzie musiało się przekwalifikować albo doskonalić umiejętności zawodowe. Mają w tym pomóc branżowe centra umiejętności. Inwestycja za ponad 1,4 mld złotych polega na utworzeniu 120 ośrodków prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego. Resort Edukacji i Nauki, modyfikując listę zawodów szczególnie istotnych, wytypował 120 kluczowych dziedzin gospodarki, w których powstaną wspomniane centra. To m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny i lotniczy, a także energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka oraz przetwórstwo spożywcze.
Głos pracownika.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.